Bywa tak w życiu, że czasami po prostu mamy dość. I Filipijski w swojej książce Rozczarowany Bogiem opowiada historię o tym, jak kiedyś w czasie swojej podróży do Peru jego przyjaciel zabrał go do wioski Indian Shipibo i tam pokazał mu granitowy kamień, który leżał przy drodze. I powiedział historię młodego misjonarza, który wiele lat temu przybył do tej wioski, aby założyć tam kościół, ale niestety nie zdążył. Nie zdążył, ponieważ na początku jego praca nie przynosiła rezultatów, a potem jego 6-miesięczny synek zmarł w wyniku wymiotów i biegunki. I kiedy to się stało, ten młody misjonarz po prostu się załamał. Własnoręcznie wykonał kamienny nagrobek, na który patrzyli, i pochował ciało swojego dziecka, a obok posadził drzewo, a potem każdego dnia przychodził w południe i przynosił wodę dla drzewa. Podlewał to drzewo i stał nad tym grobem, jakby próbował swoim własnym cieniem osłonić ten grób i to drzewo przed równikowym słońcem. Jego rodzina próbowała go pocieszyć, ale bezskutecznie. W końcu sam się rozchorował. Okazało się, że ma chroniczną biegunkę. Nikt nie znał przyczyny. Zabrano go do szpitala w Limie, zrobiono mu badania, ale nie wykryto żadnej bakterii ani wirusa. W końcu musiał wrócić do Stanów Zjednoczonych i tam lekarze stwierdzili, że to jest taka psychosomatyczna, nazwali to histeryczną biegunką. On po prostu miał dość. I czasem tak jest w życiu, że my też mamy dość i to są chwile, kiedy mamy wrażenie, że wyzwania nas przerastają, że Bóg nie działa tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy oczekiwali. A najgorsze jest to, że kiedy Mu służymy, to nie widzimy rezultatów. I zadajemy sobie pytanie, czy moja praca coś zmienia i czy ona w ogóle ma jakikolwiek sens? Opowiadasz swoim znajomym o Bogu latami, oni cię grzecznie słuchają, ale tak naprawdę jakby cię nie słyszeli. Albo wychowujesz swoje dzieci najlepiej jak potrafisz, ale w jakimś momencie one dokonują swoich własnych wyborów, a ty patrzysz, a w tych wyborach nie ma miejsca dla Boga. Zadajesz sobie pytanie, po co to wszystko? W magazynie Christianity Today ukazał się kiedyś artykuł o pewnym misjonarzu, który opowiadał o tym, jak ze swoim zespołem próbował założyć kościół w jednym z krajów Bliskiego Wschodu i dzięki działaniom tej misji nawrócił się młody mężczyzna o imieniu Abbas. Był pełen gorliwości, zapału dla Boga i wszyscy, kiedy patrzyli na niego, myśleli sobie, to będzie przyszły przywódca tego rodzącego się kościoła. I wszystko się dobrze układało do czasu, że w jakimś momencie rzeczy zaczęły się psuć, pojawiły się konflikty, a Abbas stał się trudny we współpracy, aż w końcu wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ukradł pieniądze i zniknął ze wspólnoty. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy to ziarno, które tak szybko wzeszło, równie szybko obumarło, spalone słońcem. Czy to, co robimy, ma sens? Czy to, co cokolwiek zmienia? I w takich chwilach łatwo jest stracić perspektywę. W takich chwilach łatwo jest zapomnieć o tym, w co wierzymy i kim jest Bóg i co jest dla nas ważne. I pewnie zdarzyło się wam rozmawiać z człowiekiem, może ze swoim znajomym i pytacie w jakimś momencie, co dobrego? A on patrzy na was takim błędnym wzrokiem i nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, co dobrego? Bo stracił perspektywę. Widzi same złe rzeczy. Nic dobrego się nie wydarzyło. To jest trochę tak, jakby patrzeć na monetę. Kiedy mam monetę i patrzę z odległości, to widzę i monetę, i widzę was. Ale kiedy tę monetę przysunę bardzo blisko do swojego oka, to już nie widzę was, widzę tylko tą monetę. Tracę perspektywę. Jedyne, co widzę, to widzę swoje problemy, swoje troski i nic więcej. I w takich chwilach łatwo jest zapomnieć o tym, jaki jest Bóg, w którego wierzę. Przed podobnymi wyzwaniami stanął prorok Eliasz, którego historię poznajemy od kilku tygodni. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy o tym, jak Eliasz odniósł spektakularne zwycięstwo na górze Karmel. Na jego prośbę Bóg zesłał ogień z nieba. Potem Eliasz pokonał 400 proroków Baala, a lud izraelski, widząc, co się stało, zawołał: tak, Pan jest Bogiem, tylko On jest Bogiem, chcemy Mu służyć. A potem, po 3 latach, wreszcie zakończyła się susza i Bóg zesłał deszcz, pokazując, że On nie tylko zsyła ogień z nieba, ale też potrafi zesłać deszcz, potrafi zrobić to, czego Baal nie był w stanie zrobić. Baal, który był Bogiem pogody i urodzaju i deszczu i płodności. Wydawało się, że po takich sukcesach już nic nie jest w stanie zatrząść wiarą Eliasza. Teraz wszystko będzie dobrze. naród izraelski wróci do Boga, będzie mu służył. Król Achab wróci do swojego pałacu, przemyśli na nowo swoją teologię, odwróci się od Baala i pójdzie za prawdziwym Bogiem. I faktycznie król Achab powrócił do swojego pałacu, ale zamiast przemyśleć swoją teologię, to porozmawiał ze swoją żoną, z Izabel. A ona, kiedy dowiedziała się, co się stało z prorokami Baala, co Eliasz z nimi zrobił, to wpadła we wściekłość i powiedziała, wysłała posłańca do Eliasza z informacją: tak ty wybiłeś moich proroków, tak jutro ja zabiję ciebie. To samo stanie się z tobą. I Eliasz był przerażony tym, co usłyszał. Tak bardzo przerażony, że czytamy, słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył do Berszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, prosił. Zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Oto prorok Eliasz, ten, który chwilę wcześniej nie bał się konfrontacji z samym królem Achabem, który sam pokonał 400 proroków Baala. Teraz boi się jednej kobiety. I trochę miał w tym racji, ponieważ to Izabel była główną patronką kultu Baala. To ona sprowadziła proroków Baala, to ona ich utrzymywała, to ona ich karmiła, to ona kazała zburzyć ołtarze Boga Izraela, to ona kazała wymordować Bożych proroków. I to ona zagrażała jego życiu. Ale to ciągle była tylko jedna kobieta. Eliasz postanawia uciec, ponieważ ma poczucie, że jego misja to porażka. Nic się nie zmieni. To prawda. Izraelici powiedzieli, że Bóg jest Bogiem, ale skoro królowa jest przeciwna, to nic się nie zmieni. Jego misja to jedna wielka klęska. Co pokazuje, jak bardzo kruchym człowiekiem był Eliasz. Jak niewiele było trzeba, żeby zupełnie się rozsypał. I czasem podobnie jest z nami. Po momentach wielkich sukcesów i zwycięstw albo po ukończeniu jakiegoś projektu, który wymaga więcej wysiłku, zamiast cieszyć się i świętować z tego, co udało nam się zrobić, jesteśmy bardziej podatni na negatywne myśli, na zmęczenie, na obniżony nastrój. I w przypadku Eliasza to było szczególnie dramatyczne, ponieważ on tak bardzo się przeraził, że postanowił uciec. Ucieka nie tylko od Izabel, ale ucieka z Królestwa Północnego do Południowego, a w Królestwie Południowym ucieka do Berszeby, czyli na południowy kraniec Południowego Królestwa, a potem ucieka jeszcze dalej poza granicę ziemi izraelskiej. A więc ucieka tak daleko, jak się tylko da. A po drodze w Berszebie zostawia swojego sługę, który był nie tylko jego sługą, ale był jego uczniem. To znaczyło, że tak naprawdę on mówi: już nie potrzebuję ucznia, bo nie jestem prorokiem, nie chcę być prorokiem. A więc Eliasz nie tylko ucieka od Izabel, nie tylko ucieka z ziemi izraelskiej, ale także ucieka od swojej misji i swojego powołania. Ucieka na pustynię i tam siada pod jakimś krzakiem i mówi: mam dość. Boże, zabierz moje życie, nie chcę już dłużej żyć. I w tym momencie zachowuje się podobnie jak inny prorok, prorok Jonasz, który też uciekał od swojej misji tak daleko, jak tylko się dało, i też usiadł w jakimś momencie pod krzakiem i powiedział: Boże, zabierz moje życie, nie chcę już dłużej żyć. Eliasz stracił perspektywę. Wydawało mu się, że cała jego misja to klęska. Chciał zobaczyć odnowę, ale tej odnowy nie zobaczył. I tam, pod tym krzakiem, zmęczony, zasnął. Zasnął, ale ktoś go obudził. Okazało się, że Bóg posłał swojego anioła, który szturnął go w bok i go obudził. A potem okazało się, że przyniósł mu dzban wody i upieczony placek. I mówi: posil się, najedz się. I to jest ciekawe w tej historii, że anioł nie przychodzi do Eliasza z wymówkami, z napomnieniem, z krytyką, z naganą. Nie przychodzi do niego z poradnikiem, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, ani nawet z inspirującym kazaniem, ale przynosi mu coś do jedzenia. Bo czasem tak jest, że w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, to czego najbardziej potrzebujemy, to się wyspać i najeść, aby nabrać siły. Eliasz je i znowu zasypia. A kiedy się budzi, znowu anioł przynosi mu kolejny posiłek i mówi: zjedz, bo przed tobą długa droga. Kiedy patrzymy na historię Eliasza, to odkrywamy, że to jest już druga ucieczka w jego życiu, w jego historii. Jego misja zaczęła się od ucieczki, kiedy ogłosił suszę. Bóg wysłał go na pustkowie, koło potoku Kerit, aby tam się schował. I tam Bóg posłał kruki, aby go karmiły. Tym razem Eliasz sam ucieka na pustkowie. Bóg go nie wysyła. Ale pomimo, że sam ucieka od Boga, od misji, od wszystkiego, do czego został powołany, to Bóg nie przestaje się o niego troszczyć. I Bóg go karmi po raz drugi w niezwykły sposób, posyłając swojego anioła. Po raz drugi zapewnia niezwykły posiłek. Jak sobie myślę, że my też czasami tracimy perspektywę i mamy dość, a gdy tracimy perspektywę i mamy dość, wtedy potrzebujemy odpoczynku i Bożego wzmocnienia. Potrzebujemy przypomnieć sobie, że Bóg faktycznie jest blisko i że On o nas się troszczy. Eliasz je ten posiłek i wyrusza w drogę. Podróżuje 40 dni i 40 nocy. Tak jak Mojżesz był 40 dni i 40 nocy na górze Synaj, tak on podróżuje w mocy tego posiłku przez tyle dni. I dociera właśnie do góry Synaj, do góry Choreb. To jest ta sama góra, na której Bóg rozmawiał z Mojżeszem. I tam czytamy, wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło słowo Pana: co tu robisz, Eliaszu? Żaliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze i wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. Ale mnie także chcą pozbawić życia. Ciekawe, Eliasz wchodzi, chowa się w jaskini, być może nawet w tej samej jaskini, w której Mojżesz chował się, kiedy rozmawiał z Bogiem. I Bóg do niego przychodzi, pyta się: Eliaszu, co tu robisz? A kiedy Bóg się pyta, co robisz, to nie znaczy, że on nie wie, ale pytanie, czy Eliasz wie, co tu robi? Czy on wie, po co tu przyszedł? I Eliasz zaczyna swój festiwal narzekania. Mówi: Boże, Panie, nie wiesz, ja Ci gorliwie służyłem, starałem się jak tylko mogłem, a ci Izraelici zerwali przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, pozabijali Twoich proroków, a teraz też mnie chcą zabić. Widzisz, co się dzieje? I kiedy wsłuchujemy się w te słowa Eliasza, to jeszcze do tego na koniec mówi, że jestem tylko ja sam, już nikogo więcej nie ma, to mamy poczucie, że to, co mówi, pachnie grubą przesadą. Ponieważ chwilę wcześniej na górze Karmel Izraelici powiedzieli: tak, to Bóg jest Bogiem. Eliasz mówi: to oni zerwali Twoje przymierze, nie chcą mieć z Tobą nic wspólnego. To nie oni poburzyli ołtarze, to nie Izraelici pozabijali proroków, ani chcą zabić Eliasza, to Izebel pozabijała proroków, to Izebel chce go zabić. I Eliasz doskonale wie też, że nie jest jedynym prorokiem, bo w poprzednim rozdziale dowiedział się, że jeden ze sług królewskich ukrył 100 proroków Boga, Izraela, i ich karmił, utrzymywał. A więc kiedy słuchamy tych słów, to widzimy, jak bardzo Eliasz stracił perspektywę, jak bardzo pogubił się w swoich emocjach. A żeby zobaczyć, jak bardzo, to warto przypomnieć sobie, że on rozmawia z Bogiem na tej samej górze, na której Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Ale to jest zupełnie inna rozmowa i zupełnie inna postawa. Bo kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem i okazało się, że naród izraelski naprawdę zerwał przymierze, bo zrobił sobie złotego cielca i Bóg powiedział, że chce zniszczyć ten lud, Mojżesz powiedział: Boże, zabierz mnie. Zabierz moje życie zamiast nich. Eliasz wcześniej mówi: Boże, zabierz moje życie, nie chcę już żyć, ale nie dlatego, że troszczy się o innych, ale myśli o sobie. Mojżesz na tej górze wstawiał się za ludem i prosił Boga, by przebaczył Izraelowi. Eliasz nie prosi i nie wstawia się. Eliasz oskarża, i to fałszywie oskarża, mówi: to oni pozabijali proroków, to oni chcą mnie zabić, o czym doskonale wiedział, że to nie jest prawda, ponieważ Eliasz był człowiekiem, który w tym momencie stracił perspektywę. Trzymał monetę bardzo blisko swojego oka i nie widział nic innego, tylko swój ból, tylko swoją porażkę, tylko swoją nieudaną misję. Ale to, co jest niezwykłe w tej historii, że Bóg nie pozostawia swojego proroka. Nie pozostawia, ale czytamy, wówczas Eliasz usłyszał: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Oto Eliasz słyszy głos Boga i Bóg mówi: wyjdź z tej jaskini. Ale on nie wychodzi. Mojżesz pragnął wyjść z jaskini i zobaczyć oblicze Boga, chwałę Boga, ale Eliasz pozostaje w środku. Jest pogrążony w mroku swoich myśli, swojego smutku i dlatego woli pozostać w mroku jaskini i pozostać tam i chować się przed Bogiem. Ale mimo to Bóg przechodzi i zaczyna dąć wiatr. Taki wiatr, że się odrywają kawałki skał. Ale w tym wietrze nie było Boga. Potem jest trzęsienie ziemi. Ale w tym gwałtownym trzęsieniu ziemi też nie było Boga. A potem wystrzelił ogień i w tym ogniu też nie było Boga. To jest ciekawe, bo Bóg nie jest ani ogniem, ani wiatrem, ani trzęsieniem ziemi, ale Bóg czasami w ten sposób objawia swoją obecność. I tak się stało, kiedy rozmawiał z Mojżeszem, kiedy objawił siebie Mojżeszowi na tej samej górze, kiedy Bóg dał swoje prawo, kiedy Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem i dał obietnicę swojej obecności. Góra Horeb, czyli Góra Synaj, to było historyczne miejsce, gdzie Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem i dał im prawo. I właśnie Bóg przypomniał Eliaszowi o tych wydarzeniach przez te zjawiska. Ale z nim zdecydował się, że spotka się inaczej, w inny sposób. Po tych wszystkich gwałtownych zjawiskach zaległa cisza, a potem dał się słyszeć cichy szept. I bardziej właściwie precyzyjnym tłumaczeniem byłoby, że Eliasz usłyszał kojący dźwięk ciszy. Nastała cisza. I ten kojący dźwięk ciszy nic nie powiedział, nic nie zakomunikował, ale to było wszystko, czego Eliasz potrzebował. To był moment jego spotkania z Bogiem. I spodziewalibyśmy się w tym momencie coś usłyszeć, jakieś przesłanie, jakąś wiadomość, jakąś informację, ale okazuje się, że tu nie padły żadne słowa, ale to całe wydarzenie było przesłaniem, było wiadomością. Bo to Bóg spotkał swojego proroka właśnie w tym kojącym, łagodnym dźwięku ciszy, po to, aby przypomnieć mu o najważniejszych wydarzeniach historii jego ludu, o tym, jak zawarł przymierze ze swoim ludem, jak dał im prawo, jak obiecał, że z nimi będzie, aby Eliasz w tej ciszy mógł przypomnieć sobie o tym, co się stało. A więc Bóg jest niezwykłym Bogiem, który spotyka swojego proroka w tak bardzo osobisty sposób, aby mu przypomnieć o tym, co ważne. I prawda jest taka, że my wszyscy potrzebujemy przypomnienia o tym, co ważne, bo wszyscy mamy tendencję, aby o tym zapominać. I parafrazując C.S. Lewisa, ludzie potrzebują bardziej przypominania tego, co już wiedzą, niż uczenia się tego, czego nie wiedzą. Bo my wszyscy zapominamy. I pamiętam taki okres w moim życiu, kiedy jeszcze byłem przed trzydziestką, spotkałem się z moimi przyjaciółmi, znajomymi i rozmawialiśmy sobie o tym, jakie mamy życie. I byliśmy wszyscy zgodni do tego, że mamy naprawdę dobre życie. Wszyscy jesteśmy zdrowi, nasze rodziny, nasi bliscy, nasi rodzice są zdrowi. Wszystko nam się układa, mamy dobre prace, żadnych większych problemów, żadnych konfliktów. Po prostu mamy dobre życie. Ale z jakiegoś niezrozumiałego powodu w tym czasie, kiedy wszystko się układało, mnie ciągnęło do tych tekstów Biblii, które mówiły o cierpieniu, o bólu, o trudnościach, doświadczeniach. I często wygłaszałem kazania właśnie z tych tekstów. Nie trzeba było długo czekać. Minęło parę lat i ból, cierpienie, doświadczenia przyszły. I był taki moment, kiedy poczułem się jak Eliasz, który siedział w jaskini i nie widział drogi wyjścia. I Bóg był milczący i to bynajmniej nie był kojący, łagodny dźwięk ciszy, ale to była głucha cisza, kiedy Bóg zdawał się nic nie mówić. I właśnie w tym momencie postanowiłem zrobić coś dziwnego. Mianowicie postanowiłem zacząć czytać swoje stare kazania o cierpieniu. Nie dlatego, że lubię czytać swoje kazania, ale to był mały test. Bo chciałem zobaczyć, czy to, co kiedyś pisałem, jest ciągle prawdą. Czy ja w to ciągle wierzę. Bo łatwo mówi się o Bogu, kiedy wszystko się układa, ale kiedy nadchodzą problemy, to życie weryfikuje nasze przekonania i nasze poglądy. Więc usiadłem i zacząłem czytać to, co kiedyś było moim wyznaniem wiary. I kiedy czytałem, odkryłem, że to jest ciągle aktualne, a nawet bardziej aktualne, bo dzisiaj to przeżywam, że ciągle w to wierzę. I ta cisza zaczęła wypełniać się Bożym Słowem. Bo okazuje się, że my wszyscy potrzebujemy tego, potrzebujemy takiego spotkania z Bogiem w ciszy i wsłuchania się na nowo w Jego Słowo i przypomnienia sobie to, co Bóg zrobił w naszym życiu, czego dokonał, wrócenia do początków i podstaw swojej wiary i na nowo usłyszenia Boga. I nawet ci, którzy o Bogu mówią, tak jak Eliasz, i którzy o Nim uczą, muszą słuchać Boga, bo jeśli tylko przestaną, to sami pakują się w tarapaty. I tak naprawdę ta cała historia Eliasza jest historią o słuchaniu. I to jest to główne pytanie, czy posłuchają? Na początku, czy król Achab posłucha? Potem, czy wdowa w Sarepcie posłucha? Potem, czy Izrael posłucha? A na końcu to pytanie, czy Boży prorok posłucha? Czy Boży prorok posłucha Boga? Posłuchał? Trochę tak, trochę nie. Przynajmniej nie od razu. Ponieważ Bóg się go pyta, Eliaszu, co tu robisz? Czy już wiesz? A Eliasz znowu, tak jakby nic się nie wydarzyło, rozpoczyna swoją litanię narzekania, swój festiwal narzekania. Mój Boże, oni złamali przymierze, poburzyli ołtarze, pozabijali Twoich proroków i chcą mnie zabić. Zostałem tylko ja sam. Zdaje się, że nie usłyszał. Ale zanim będziemy zbyt surowi wobec Eliasza, pomyślmy o nas samych, że tak naprawdę nikt z nas nie łapie za pierwszym razem. I ile razy naszym dzieciom musimy tłumaczyć ciągle to samo i to samo, żeby w końcu załapały, a ile razy sami musimy przechodzić przez te same życiowe lekcje, aby w końcu jakieś prawdy w nas wsiąkły. Tak samo było i tym razem. Eliasz nie załapał za pierwszym razem, potrzebował czegoś więcej. Potrzebował usłyszeć jeszcze coś. A Bóg chciał do niego mówić, bo Bóg w tej historii jest cierpliwy. I Bóg powiedział mu coś, co pozwoliło mu zrozumieć, że Bóg ma plan. Mianowicie Bóg rzekł tak. Wtedy Pan polecił, idź, ruszaj swoją drogę. Udaj się na pustynię przy Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mehola, namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto umknie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowałem w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Oto okazuje się, że Bóg ma plan, który wykracza poza możliwości i poza życie Eliasza. Eliasz ma pójść i namaścić, czyli powołać kilka osób, które wykonają Boże zadanie w stopniu większym, niż Eliasz mógł sobie wyobrazić. A więc okazuje się, że my też czasem tracimy perspektywę i że gdy tracimy perspektywę i mamy dość, wtedy potrzebujemy na nowo wsłuchać się w Boże Słowo. Eliasz chciał zobaczyć odnowę. Ale jej nie zobaczył. Natomiast Bóg powołał Eliasza, aby namaścił Elizeusza na swojego następcę. Elizeusz był prorokiem, który miał dwa razy więcej mocy niż Eliasz, dokonał dwa razy więcej cudów niż Eliasz. Można powiedzieć, był Eliaszem na sterydach. Eliasz swoją służbą przygotował drogę dla kogoś większego niż on. I to nie jest przypadek, że w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel nazywany był Eliaszem. On też chciał zobaczyć odnowę, ale jej nie zobaczył. Jego życie skończyło się w mało spektakularny sposób w więzieniu. Ale jego służba była przygotowaniem na przyjście kogoś większego, Jezusa Chrystusa. I tak samo jest z nami. My też chcemy zobaczyć odnowę i czasami jej nie widzimy. Albo nie w takiej skali, jakbyśmy chcieli. Ale nasze działania, nasze życie, nasza służba jest przygotowaniem na powrót kogoś większego, Jezusa Chrystusa, który kiedy przyjdzie, to ten świat naprawi. I to jest perspektywa, której potrzebujemy, kiedy tracimy perspektywę. Robert Lowry, jeden z moich wykładowców, który wykładał w seminarium w Lincoln, opowiadał o tym, że któregoś razu przed swoim gabinetem znalazł puzzle, taki pojedynczy element układanki. Ponieważ sam był miłośnikiem puzzli, to wiedział, że taki pojedynczy puzzle sam jest w ogóle bezwartościowy, ale też cała układanka bez takiego puzzla jest bezwartościowa, więc przypiął go na tablicy ogłoszeń koło swojego biura, mając nadzieję, że ktoś, jakiś student, będąc przechodzi, zobaczy go i znajdzie i odzyska swój utracony puzzle. Przypiął go i zupełnie o nim zapomniał. A to był bardzo trudny rok dla niego, ponieważ w tym roku zmarła jego mama, jego bliski przyjaciel zachorował na raka. On sam zmagał się ze zdrowiem, jego zdrowie podupadło, a do tego jeszcze szkoła wpadła w poważny kryzys finansowy i tak naprawdę przyszłość uczelni stanęła pod znakiem zapytania. Dużo się działo. On też miał poczucie, jakby stracił perspektywę. I kiedy rok się skończył, on odetchnął z ulgą, że to już wreszcie koniec. Zdejmował wszystkie ogłoszenia, które przyczepił na tablicy ogłoszeń. Zobaczył tam ciągle wisi ten puzzle. Więc go odczepił, żeby go wyrzucić. Ale zanim go wyrzucił, odwrócił go i zobaczył, że jakiś student prawdopodobnie coś tam dopisał. Dopisał: Bóg zna resztę obrazu. I więcej mu nie było trzeba. Tak, to prawda. Bóg widzi resztę obrazu. Bóg widzi całość jego życia. I Bóg pewnego dnia go dokończy. I to prawda, że choć my czasem tracimy perspektywę, to Bóg widzi całość obrazu i przypomina nam o tym przez swoje słowo. Tylko czy my będziemy chcieli słuchać.